Słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, Jezus przebywał w rodzinnym Nazaret i przyszedł do synagogi, do której zapewne jako dziecko, jako młodzieniec, jako dorosły człowiek bywał wielokrotnie. Tym razem został wyróżniony zaproszeniem do odczytania fragmentu Księgi Pisma Świętego. Podano mu fragment proroka Izajasza. Czy był to przypadek? Zapewne nie. W Bożych planach nic, co nam się wydaje przypadkiem, takim nie jest. Jezus odczytał proroctwo o słudze Jahwe i odniósł je do siebie. Ale zanim słuchacze zrozumieli, co Jezus mówi, byli w Niego wpatrzeni. Byli być może dumni ze swojego rodaka, który dokonuje tyle znaków i tyle cudów w innych miastach i wreszcie przyszedł do nich. Być może wpatrywali się w Niego w oczekiwaniu na jakiś szczególny znak. Podziwiali tembr Jego głosu, piękno literackiej formy Jego przemówienia. Byli Nim zachwyceni i dziwili się, jak to możliwe. Przecież my Go znamy, On wyrastał wśród nas. Czyż nie jest to syn Józefa, czy Jego krewni nie żyją pośród nas? Skąd On to ma? Dziwili się, że wśród siebie mają kogoś niezwykłego. Byli Nim zachwyceni, zaciekawieni, ale kiedy Jezus zaczął wyjaśniać głębszy sens owego proroctwa, które się na Nim spełniło, zrozumieli, że mówi im trudną prawdę. Zdenerwowali się, poczuli się dotknięci, oburzyli się. Tym bardziej się oburzyli, że mówił to jeden z nich. Jak słyszeliśmy w Ewangelii, wyrzucili go z synagogi, wyprowadzili go na zbocze góry, na urwiste zbocze, aby go strącić, aby go stracić. Jezus jednak przeszedł pomiędzy nimi i oddalił się. Można sobie wyobrazić, że w jakiś szczególny sposób, jakąś mocą obezwładnił ich, ostentacyjnie przeszedł pośród tego rozwścieczonego tłumu i opuścił ich. Słuchaczy ubodła prawda, którą Jezus głosi. Słuchali, ale nie usłyszeli. Słuchali uszami, ale nie sercem. Słuchali płytko, emocjonalnie. Czasem i nam się zdarza, nam w sensie współczesnym, że czasem zachwycamy się piękną formą, przystojnym kaznodzieją. I ważne jest to, jak mówi, ale nieważne, co mówi. I nieraz tak bywało. Jak słyszałem, mówili, ale mówił. No ale co mówił? Oj, tamto i tamto. Ale ważne, jak mówił. Tak słuchali Jezusa Jego rodacy. Ale kiedy dotarła do nich Jego prawda, nie przyjęli jej. Przyjęli formę, nie przyjęli treści. A Jezus, który zna ludzkie serca, który przewidział, że tak go potraktują, że go nie zechcą wysłuchać, chociaż go przecież słuchali, że go zlekceważą, powiedział znamienne słowa, bardzo smutne i bolesne. Tylko w swojej ojczyźnie, w swoim domu prorok może być tak lekceważony. Echo tych słów odbija się stale w historii Kościoła przez 20 wieków. Nie inaczej mówiono o Janie Pawle II. Klaskaliśmy przecież, aż nam ręce pukły. Ale co nam zostało z jego nauczania? Co zapamiętaliśmy? Kto czyta dziś dzieła Jana Pawła II? Kto się troszczy o wcielanie w życie doktryny, jaką On w imię Chrystusa, w imię Kościoła nam pozostawił, choćby w tych 9, jak niektórzy liczą, czy 7, zależy jak to się liczy, pielgrzymkach do ojczyzn. Dla wielu osób poświęconych Bogu, a więc dla księży, dla osób konsekrowanych, te słowa Chrystusa o tym, że prorok jest lekceważony w swoim środowisku, nierzadko służą jako usprawiedliwienie do zaniechania, do wycofania się z bycia prorokiem, zdawania świadectwa. Ja się sam często na tym łapię, że myślę sobie, przecież mnie nie usłuchają. Cóż ja tu będę się wymądrzał? Nic nie zyskam, a stracę rodzinną więź, przyjacielską. Jakie mam prawo ich pouczać? Przecież oni mnie znają. Znają moje słabości, znają moje życie. Kimże ja jestem? Dla wielu z nas te słowa Chrystusa są takim usprawiedliwieniem, aby wycofać się, aby zamilknąć, aby nie być prorokiem. A tymczasem, mimo tego, że naszym zwyczajem jest dyskrecja, ukrycie wobec świata, wobec środowiska, nawet wobec najbliższej rodziny, tym bardziej mamy być prorokiem. Może właśnie ta dyskrecja, którą przyjęłyście jako pewien szczególny charyzmat, o który tak bardzo dbacie i dobrze, może tym bardziej to zobowiązuje do tego, by być prorokiem, by się nie wycofywać, ale by być świadkiem, nawet jeśli to nie podoba się innym. Być świadkiem, roztropnym świadkiem, dawać roztropne świadectwo. Nie chodzi tu o jakieś szaleństwo, o jakiś neofityzm, który przynosi więcej szkody sprawie Ewangelii niż pożytku. Mamy wielu takich napalonych ewangelizatorów, którzy są pobożniejsi od samego papieża, którzy chcieliby reformować Kościół na własną rękę, według własnych pomysłów, według jakichś idei oderwanych od ładu, porządku, roztropności. Nie o takie świadectwo chodzi. Chodzi o prostotę. Chodzi o to, by być świadkiem, by być prorokiem w biblijnym tego słowa znaczeniu. Zwróćmy uwagę na kluczowe słowo świadomość dla takich słów jak świadek czy doświadczenie. Prorok to świadek, czyli człowiek, który ma doświadczenie Pana, który żyje w przyjaźni z Panem. Doświadczył Jego bliskości, Jego miłości, Jego mocy, Jego działania w swoim życiu. Ma więc zarazem świadomość, skoro jest świadkiem, a świadek to jest ktoś, kto jest świadomy, kto jest przytomny, ma więc świadomość celu. Wie, po co żyje, wie, dokąd zdąża, wie, kim jest, zna swoją wartość. I mając doświadczenie, i mając świadomość, świadczy, daje świadectwo. To znaczy, dzieli się swoim doświadczeniem, swoimi wartościami. I nie musi tego czynić w sposób nachalny, krzykliwy. Wystarczy, że po prostu jest. Jest znakiem. Znakiem ukrytym, znakiem zanurzonym, bo takim są instytuty świeckie. To są znaki zanurzone w rzeczywistość. O ile osoby kapłanów, zakonnic, zwłaszcza w habitach, można określić jako znaki wynurzone, które wyraźnie się wybijają na tle środowiska, to wy jesteście takim znakiem zanurzonym, pozornie ukrytym. Jeśli ktoś chce, możemy znowu posłużyć się porównaniem komunikacyjnym i porównać instytuty świeckie do znaków poziomych na jezdni. w przeciwieństwie do znaków pionowych stojących obok drogi. Czasem się ludziom wydaje, kierowcom wydaje się, że no najechać na znak pionowy to jest niebezpieczne, to się źle kończy. Ale przejechać po znaku tym poziomym, to przecież nic się specjalnego nie dzieje. Często jeżdżą po tych znakach poziomych, bez żadnej szkody, ale do czasu. Wiemy bowiem, że zlekceważenie znaku poziomego może być równie niebezpieczne, jak zlekceważenie znaku pionowego. I jedne i drugie są bardzo potrzebne. Jedne i drugie są bardzo użyteczne. Papież Paweł VI w adhortacji Ewangelii Nuncjandi w 41 punkcie wypowiedział takie słynne zdanie, że świat współczesny chętniej słucha świadków niż nauczycieli. A jeżeli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. Świat chętniej słucha świadków niż nauczycieli. A więc świat potrzebuje świadków. Wbrew wszystkiemu. Bardzo mocno podkreślił to Jan Paweł II w adhortacji Ecclesia in Europa o Kościele jako znaku nadziei dla współczesnej Europy, w dokumencie, w którym dokonuje diagnozy sytuacji starego kontynentu. A jest to diagnoza smutna, diagnoza niepokojąca, diagnoza, która się potwierdza na naszych oczach, dzień po dniu. Otóż Jan Paweł II mówi o tym, że społeczeństwo współczesnej Europy trawione jest chorobą horyzontalizmu. Horyzontalizm to rodzaj redukcjonizmu antropologicznego. To znaczy spłaszczona wizja człowieka i świata. Horyzontalizm to, jak wspomniałem wcześniej, taka wizja rzeczywistości, która nas otacza, taka wizja człowieka, która jest ograniczona do wymiaru doczesnego. A więc niejako tylko po horyzont, pokąd sięga nasz wzrok. Ludzie dotknięci chorobą horyzontalizmu to ludzie niezdolni do wyobraźni, nie potrafiący sobie wyobrazić, że jest coś więcej niż to, co widzą, co dotykają. To trochę tak, jak człowiek, który patrzy na okolice i nie potrafi sobie wyobrazić, co może być poza widnokręgiem, który widzi. Dlatego papież używa tego określenia horyzontalizm. Płaska, doczesna wizja rzeczywistości. Na czym ta choroba polega? W adhortacji Ewangelii Ecclesia in Europa Jan Paweł II w punkcie 7, 8 i 9, warto sięgnąć do tego tekstu, daje diagnozę tej rzeczywistości. I pisze tak, że tylu ludzi w Europie sprawia wrażenie, że są zdezorientowani, niepewni, pozbawieni nadziei. A więc horyzontalizm to utrata nadziei. Współczesny człowiek w Europie nie ma nadziei, a skutkiem utraty nadziei, czyli tego ukierunkowania transcendentnego, jak dalej pisze Jan Paweł II, jest utrata pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego. Praktyczny agnostycyzm i obojętność religijna, wywołująca u wielu Europejczyków wrażenie, że żyją bez duchowego zaplecza, niczym spadkobiercy, którzy roztrwonili dziedzictwo pozostawione im przez historię. Dalej papież, charakteryzując horyzontalizm, mówi: wielu ludzi nie potrafi już łączyć ewangelicznego przesłania z codziennym doświadczeniem. A więc nastąpiło jakieś rozdarcie między wiarą a życiem. I to obserwujemy w naszych środowiskach, że sprawy wiary traktuje się jako relikt przeszłości, jako folklor, a życie jest życiem. Często ludzie mówią: a księża tam mówią to czy tamto, ale ja tam wiem swoje. Życie dyktuje inne prawa. Wydaje się, że Ewangelia jest oderwana od życia. Dlatego też dalej stwierdza Jan Paweł II: w wzrasta trudność przeżywania osobistej wiary w Jezusa w takim kontekście społecznym i kulturowym, w którym chrześcijańska koncepcja życia jest stale wystawiana na próbę i zagrożona. W wielu sferach publicznych łatwiej jest deklarować się jako agnostycy niż jako wierzący. Odnosi się wrażenie, że niewiara jest czymś naturalnym, podczas gdy wiara wymaga uwierzytelnienia społecznego, które nie jest ani oczywiste, ani przewidywalne. Taka jest rzeczywistość współczesnej Europy. Mówić o tym, że jestem niewierzący, że nie wiadomo jak to jest trendy. A upierać się przy swoim wyznaniu, no to jest ciasnota, to jest naruszenie wolności. Kiedy ja deklaruję, że jestem człowiekiem wierzącym, kiedy umieszczam krzyż w moim miejscu pracy, mogę potencjalnie obrazić czyjeś uczucia. Mogę obrazić muzułmanów, których wprawdzie w moim otoczeniu nie ma, no ale na wszelki wypadek. Na tym polega choroba horyzontalizmu. Tym bardziej więc potrzeba świadków. Drogie Panie, jakiś czas temu pewien kapłan, redemptorysta, który wiele, wiele lat pracuje w Ameryce, konkretnie chyba w Chicago, skończył tam studia z duchowości na pewnym uniwersytecie, świadomie nie wymieniam nazw prestiżowego uniwersytetu katolickiego, prowadzonego przez pewien zakon, i postanowił po licencjacie kanonicznym zrobić doktorat na kuli. Ja go pytam, księże, ksiądz mieszka w Ameryce i ksiądz chce robić doktorat na kuli, jak sobie to ksiądz wyobraża? No ja jestem gotów przyjeżdżać, no ale przecież to koszty, odległość i tak dalej. Przecież tam ma ksiądz na miejscu, mówi, ale ja chcę zrobić doktorat z prawdziwej katolickiej teologii, na uczelni, która jest katolicka. No ale tamta też jest katolicka i do tego prestiżowa. Ale mówi, ale tam już nic nie zostało z katolicyzmu. I on opowiada taką sytuację. Kiedy spojrzałem zresztą na program jego studiów, wszystkie przedmioty to była psychologia. Była psychologia modlitwy, psychologia Eucharystii, psychologia czegoś. Z całym szacunkiem dla psychologii, ale to już jakaś maniera się staje. Tam nie było niczego, co się nazywało teologią. Tylko była psychologia, jakieś tam różne dziwne określenia. Gender nie było, spokojnie. I on powiedział takie dwa, czyli no powiedzmy jeden taki epizod, że on chodził w koloradce na zajęcia. Profesor zawsze przychodził w krawacie. I zwrócono mu uwagę. Co ty tak ostentacyjnie w tej koloradce chodzisz? Przecież tutaj są i buddyści, różni inni wyznawcy różnych religii. Ty naruszasz ich wolność religijną. Przestań chodzić w tej koloradce. Na katolickim uniwersytecie mówi to profesor, który jest zakonnikiem. A mówi nie, właśnie mówi, celowo chodził w koloradce, czy też czasami zakładał habit. I mówi, pewnego razu przychodzi do niego jakiś buddysta i mówi, cenię cię za to, że jesteś księdzem. I nie wstydzisz się bycia księdzem. I to mówi buddysta na katolickim uniwersytecie. Podobna sytuacja dzieje się także w Europie. I o tym Jan Paweł II pisze. Na tym polega horyzontalizm. Że wstydzimy się swojej tożsamości. Nie umiemy łączyć wiary i życia codziennego. Niewiara wydaje się czymś naturalnym, podczas gdy trzeba udowadniać rację swojej wiary. Dalej Jan Paweł II pisze, że z utratą chrześcijańskiej pamięci wiąże się swego rodzaju lęk przed przyszłością. Obraz jutra jest często bezbarwny i niepewny. Bardziej boimy się przyszłości niż jej pragniemy. Niepokojącą oznaką tego jest między innymi, jak pisze Jan Paweł II, wewnętrzna pustka dręcząca wielu ludzi i utrata sensu życia. Ucieczka w samotność, hedonizm, eutanazję. Jednym z wyrazów i owoców tej egzystencjalnej udręki jest zwłaszcza dramatyczny spadek liczby urodzeń, zmniejszenie liczby powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego, trudności w podejmowaniu definitywnych wyborów życiowych, jeśli nie wprost rezygnacja również w małżeństwie. Ja się z tym zetknąłem, z tym lękiem przed podejmowaniem kluczowych decyzji, zetknąłem się prawie 20 lat temu, będąc we Włoszech, mieszkając dłuższy czas w ramach stypendium naukowego i urlopu naukowego w parafii, w której posługiwałem, spotykałem dwoje ludzi, których sądziłem, że są małżeństwem. Kiedyś zagadnąłem ich po mszy świętej, okazuje się, nie są małżeństwem. Obydwoje mieli tak po 30 parę lat, dobrze usytuowani, mający swoje mieszkania, dobre, że płatną pracę. Oni są przyjaciółmi. Nie wnikałem już w to i mniejsza o to, czy żyli jak małżeństwo. W każdym razie nie byli małżeństwem. Pytam ich, dlaczego nie zawrzecie małżeństwa? Bo my nie jesteśmy pewni naszej miłości, bo my się nie chcemy wiązać ostatecznie. Właśnie to jest ten problem. Lęk przed związaniem się ostatecznie. Jakiś miesiąc później, po tym spotkaniu z tymi ludźmi, pojechałem na inną parafię na południe Włoch i tam spotkałem taką dziewczynę bardzo sympatyczną, która była u sióstr, do których zawitałem najpierw. Później spotykałem ją w kościele, w parafii i rozmawiam z nią. Czemu ty nie wstąpisz do tych sióstr, skoro tak jesteś i chcesz być siostrą zakonną? A ona mówi, ale ja nie wiem, czy ja chcę być. Ja się boję podjąć takiej decyzji. Ja się nie chcę, ona mówi wprost, ja się boję powiedzenia tego tak. Ja jej mówię, no ale ty nigdy nie nauczysz się pływać, dopóki nie wejdziesz do wody. No trudno, taki może jest mój los. Drogie Panie, i to jest właśnie przykład tego horyzontalizmu, kiedy człowiek nie ma nadziei. Boi się odpowiedzialności, boi się wiążących decyzji. I w tym kontekście, pomijam tu już inne ciekawe fragmenty wypowiedzi papieskich, w tym kontekście potrzeba proroków, potrzeba świadków, potrzeba tych znaków zanurzonych, które czasem będą znakami sprzeciwu, ale będą znakami, które dają ludziom nadzieję. I to jest wasze zadanie. To jest wasza misja. Po to jesteście potrzebne w Kościele. Aby być takim znakiem poziomym. Znakiem, który dyskretnie, ale skutecznie pokazuje kierunek. Daje nadzieję. A jak straszna jest utrata nadziei, to ilustruje scena, którą opisał w jednej ze swoich książek Gustaw Morcinek. Właściwie powieści, czy raczej w takiej małej formie jakimś noweli pod tytułem Luminal. Gustaw Morcinek opisuje, jak pewną rodzinę żydowską aresztowano i osadzono w getcie warszawskim, a potem ów Żyd, którego imię jest tytułowym tytułem, właśnie Żyd o imieniu Luminal, wraz ze swoją żoną i jedyną córką został wepchnięty do bydlęcego wagonu i wieziony do Oświęcimia na stracenie. W nieludzko zatłoczonym wagonie ci ludzie więzieni, pozbawieni nadziei, znaleźli się w okolicach Kielc. Iluminal, widząc, co się dzieje, postanowił oszczędzić cierpienia sobie i kochanym osobom, żonie i córce. Aby nie patrzyły na jego śmierć, najpierw podaje truciznę swojej córce, która po chwili osuwa się w jego ramionach na dno zatłoczonego i zapaskudzonego wagonu. Po chwili jego żona umiera w jego ramionach. Iluminal sięga po truciznę dla siebie. I w tym momencie nagle jakiś wybuch, gwałtowne hamowanie pociągu, wielki rozgardiarz, walenie w drzwi wagonu. Drzwi się otwierają, partyzanci zatrzymali pociąg. Uciekajcie, jesteście wolni. Ludzie uciekli z bydlęcego wagonu, na środku którego został luminal nad zwłokami żony i córki. I tak jest los współczesnego człowieka, który nie ma nadziei, bo trawi go choroba horyzontalizmu. I tę nadzieję trzeba światu przywrócić. I to jest nasze zadanie, nas, proroków, nas, którzy zostaliśmy powołani do roli ukrytych znaków, ale czytelnych i przez to, że ukrytych, może szczególnie skutecznych.